Po przerwie wracamy do Arsenału Kultury. Moim i Państwa gościem profesor Grzegorz Kucharczyk. Rozmawiamy o ruchach LGBT, o tolerancji, o marszach równości. Jeżeli mówimy o homoseksualizmie, to znalazłem taką informację, że w 1973 roku amerykańskie towarzystwo psychiatryczne wykreśliło homoseksualizm z listy zaburzeń psychicznych. Czyli w zasadzie sprawę mamy załatwioną, jeżeli chodzi o kwestie naukowe.
Tak, większością głosów zadecydowano i biada temu, który to podważa, bo to oznacza koniec kariery naukowej. Chociaż przed 1973 rokiem to było uznane, że to nawet w polskich podręcznikach medycznych, jak się czyta takie opracowania pod tytułem Psychopatologia życia seksualnego, no to właśnie tam homoseksualizm także widnieje. Ale potem rzeczywiście większością głosów przyjęto, że od tego już konkretnego dnia homoseksualizm nie jest w żaden sposób, czy nie powinien być określany jako dewiacja i już. No i to jest takie, no właśnie, dochodzenie do konsensusu poprzez głosowanie, ale to raczej z życiem naukowym niewiele ma wspólnego.
Nie było to związane z pogłębionymi badaniami, czy też z jakimś przełomowym odkryciem, które pozwoliło wykreślić homoseksualizm z takiej listy?
Nie, nie. To wynik głosowania raczej jest rezultatem, jak świadczą publikacje wokół tego właśnie zebrania, które zadecydowało o tym, wynikiem odpowiedniego przygotowania gruntu polegającego na tym, żeby doprowadzić do tego głosowania w momencie, kiedy nie byli w stanie, czy nie byli poinformowani o całej sprawie, nie mogli przyjechać ludzie, którzy byli zadeklarowanymi zwolennikami stania na stanowisku, które obowiązywało do 1973 roku. Krótko mówiąc, większość już była przygotowana i wykorzystano właściwy moment. To jest zresztą, proszę zwrócić uwagę, 1973 rok to jest dla Stanów Zjednoczonych taki rok annus horribilis, można powiedzieć, bo w tym samym roku przecież Sąd Najwyższy także w głosowaniu większością jednego głosu zadecydował o legalizacji na poziomie federalnym tak zwanej aborcji. Więc to jest kumulacja tych dwóch wydarzeń rzeczywiście pokazuje, że 5 lat po 1968 roku mamy już przyspieszenie.
W 1973 roku wykreślenie homoseksualizmu z listy zaburzeń psychicznych, a z kolei w 1997 roku przedstawiciele państw Unii Europejskiej podpisują tak zwany traktat amsterdamski, którego jednym z głównych postulatów był gender mainstreaming, czyli włączanie do głównego nurtu kwestii genderowych. Czy to są elementy tego samego ruchu? W jaki sposób homoseksualizm łączy się z gender? Takim pojęciem ostatnio dosyć popularnym.
No, łączy się, że jakby takim wspólnym mianownikiem tych dwóch prądów jest to, że neguje się właśnie coś takiego, takie podstawowe pojęcie, które właściwie jak czytamy klasyczną filozofię grecko-rzymską, przedchrześcijańską, to jest tam kluczowe, czyli pojęcie natury człowieka. Ona jest zarówno dla ruchów, tak zwanych ruchów LGBT, jak i właśnie genderyzmu, ona nie istnieje, prawda? To znaczy nie ma pojęcia natury człowieka jako pewnego niezmiennego zespołu cech, w sensie także naturalnym, biologicznym człowieka, który determinuje, prawda, ludzkie zachowania. To jest zupełnie odrzucone i teraz, to jak już wcześniej mówiliśmy o tym, czynnikiem, który ma to wszystko determinować, to jest właśnie kultura.
Wiemy, czym jest homoseksualizm, a czym jest tak istotowo gender wobec tego? Wydaje się, że to jest jakby kolejny krok na tej samej drodze, także czym się różnią te dwa zjawiska?
No gender, czyli ideologia gender polega najkrócej mówiąc, na uznaniu, że czynnikiem, który determinuje całkowicie tak zwaną tożsamość seksualną człowieka, jest kultura. A w praktyce, bo to też ewoluuje oczywiście, obecnie gender właściwie przybiera taką postać, że czynnikiem, który determinuje na przykład naszą tożsamość płciową, to jest nasze wyobrażenie o tym, kim jesteśmy, prawda? A te nasze wyobrażenie, kim jesteśmy, no to jest oczywiście determinowane przez pewien kod kulturowy, który musi być właściwie w cudzysłowie ukształtowany. Tak mówią gender charakteryści. I to proszę zwrócić uwagę, jeżeli by jeszcze pogrzebać głębiej, no to mamy ciągle, powraca do nas tutaj słowo klucz kultura, prawda, że polem, zasadniczym polem starcia o tak zwanego nowego człowieka, to jest zawsze marzenie każdej rewolucji. Nowy człowiek, w tym przypadku nowy, genderowy człowiek, który jest wolny od jakichkolwiek tam uwarunkowań naturalnych, biologicznych, no to jest kultura. Prawda? I teraz to, co widzimy na przykład u nas, ta wylewająca się przy różnych okazjach tak zwana przemoc symboliczna, no to jest tak, ja to porównuję do wjechania na plac budowy buldożerów, które muszą dokonać brutalnej akcji destrukcji tego, co jest, żeby przygotować grunt, wyrównać grunt, rozjechać grunt pod to, co ma być wzniesione nowe. I tego rodzaju przedsięwzięcia, nazwijmy to jak właśnie profanowanie czy bezczyszczenie symboli religijnych, ma przede wszystkim z jednej strony sprawdzić, na ile możemy się posunąć, a z drugiej strony na zasadzie powtarzanego komunikatu, znowu abecadło propagandy, powtarzamy, żeby ludzie się przyzwyczaili do tego, że właściwie nic złego jest w tym, że jeżeli porównuje się Najświętszy Sakrament do żeńskich organów płciowych albo przypisuje się gejowską tęczę do ikony jasnogórskiej, że właściwie no tak to już jest, to należy do rytuału marszów równości. Więc jeżeli tak, no to kolejnym krokiem będzie rzeczywiście już potem totalne wyrównanie gruntów, w cudzysłowie, to znaczy już działalność legislacyjna. To jest to, co mówił jeden z polityków nowoczesnych, etapowanie. Ale byleby ludzie z Pleszewa i Świebodzina się nie dowiedzieli zawczasu.
Mówi pan tutaj o związkach kultury z tym postępem ruchów LGBT i z postępem genderyzmu. No właśnie, plan jest taki, żeby zrównać z ziemią starą kulturę i na gruzach postawić coś nowego. Ale czym jest to nowe? Może pan jest po prostu pesymistą i zakłada, że to, co powstanie nowe, będzie z gruntu czymś negatywnym?
No można to nazwać pesymizmem albo wynikiem jakiejś uważnej obserwacji tego, co dzieje się na przykład na zachód od naszych granic, w Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Bo proszę zwrócić uwagę, tam jak popatrzymy na oblicze tam kultury tamtych krajów, czy w Stanach Zjednoczonych również, z jednej strony mamy rzeczywiście ekspansję, tak jak tu przed chwilą mówiliśmy, rozumianej ideologii gender, obudowanej właśnie tymi w sensie politycznym i prawnym już bardzo obecnym w sferze publicznej ruchem LGBT, a z drugiej strony takim komponentem jest na przykład coś, co niektórzy nazywają tak zwaną pokutną historiografią, to znaczy upowszechnianym w dziełach historyków, ale także w takiej popularnej kulturze, takiej wizji Zachodu, który powinien się ciągle kajać za wszystkie swoje zbrodnie, które popełnił poprzez wieki. To znaczy przekonanie o tym, że upowszechnia się takie przekonanie, że cywilizacja zachodnia to jest cywilizacja białych mężczyzn, którzy dążyli po trupach, żeby właśnie narzucić swój własny kod kulturowy, ten niedobry, czytaj chrześcijański, i dążyć do własnego wzbogacenia się. Takim pierwszym sygnałem to były obchody w 1992 roku 500-lecia odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba i od tego czasu, przez te ponad 25 lat, mamy do czynienia tylko ze wzmocnieniem tego przekazu, to znaczy pokazywaniem, że właściwie człowiek Zachodu nie zbudował żadnej wyższej kultury, ponieważ te, po pierwsze, kultury są ze sobą właściwie niczym się nie różnią. Ideologia multikulturalizmu w to wchodzi, że właściwie kultura ludów Afryki Środkowej i kultura Imperium Rzymskiego II, III wieku na przykład, czy starożytnej Grecji z V wieku przed naszą erą, one są właściwie, powinny być stawiane na tej samej płaszczyźnie. A z drugiej strony, jeżeli już doszło do jakiejś ekspansji kolonialnej czy no, na tak zwane nowe lądy odkryte w XV wieku kultury europejskiej, to za tym szła jakaś straszliwa, wielka zbrodnia. I za co powinni wszyscy ludzie Zachodu przepraszać, a być może nawet płacić odszkodowania. I to tworzy w połączeniu właśnie z tymi wytworami ideologii gender, ruchów LGBT, dzisiaj ten główny nurt oficjalnej kultury. prawda, który rzeczywiście dominuje, a wspólnym mianownikiem jest to, że żeby negować zarówno to, co było w przeszłości, jak i to, co jest obecnie i jeszcze jakimś śladem obecności cywilizacji chrześcijańskiej na ziemiach Starego Kontynentu czy w Ameryce Północnej.
W tym momencie słuchacz Arsenału Kultury został ostrzeżony, ale jakby mógł pan profesor powiedzieć, co robić z takimi faktami, które pan profesor przedstawił, jak zwykli ludzie mają się bronić przed ofensywą ruchów LGBT?
No, korzystać z tego, co jeszcze mamy, to znaczy, co jest naszym dobrem kultury. Jeżeli popatrzymy na nasze tutaj uwarunkowania, co jest w Polsce. My jeszcze pod tym względem jesteśmy, jak już mówiłem, w uprzywilejowanej sytuacji, bo w tej debacie intelektualnej, czy debacie uniwersyteckiej, chociaż też to już zaczyna powoli przenikać duch tolerancji nieznoszącej sprzeciwu, to jednak ten margines wolności jest całkiem duży. Musimy, cóż, przede wszystkim poznawać na nowo jednak chyba, ciągle odkrywać dziedzictwo własnej cywilizacji, własnej kultury. Takie wydarzenia, jak niedawno przypominania 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, to dobra okazja, żeby w ogóle sięgnąć do nauczania Jana Pawła II, bo ciągle mam takie odczucie, że koncertowo jednak zaprzepaszczamy to dziedzictwo, także już pomijając względy religijne, ale jego wizja kultury. Sięgnąć chociażby raz jeszcze do jego przemówienia na forum UNESCO o kulturze, o tym, co stanowi najgłębszy nurt kultury. To jak ulał pasuje do naszych czasów, a z drugiej strony trzeba mieć świadomość, właśnie wizualizując sobie to pojęcie, chociażby przez ten dramatyczny widok płonącej Notre Dame paryskiej, że nic nie jest dane raz na zawsze, prawda? Że rzeczywiście pielęgnowanie kultury, w tym przypadku kultury polskiej, to jest zadanie z pokolenia na pokolenie, bo jeżeli ten łańcuch pokoleń zostanie rozerwany w pewnym momencie, to już potem bardzo trudno jest nawiązać tą łączność, bo kultura zawsze wyrasta z jakiegoś dziedzictwa. Oczywiście można tworzyć kulturę całkiem na pniu, czy jak kto woli, na gruzach tego, co było, ale zawsze to będzie podszyte właśnie takim duchem rewolucji, to znaczy duchem tego, że tworzymy coś nowego, nowego człowieka, nową kulturę, nową Polskę, tak jak mówiono przed 89 rokiem, budujemy drugą Polskę, ale często jest tak, że to kończy się trzecim światem, to znaczy zarówno zubożeniem i duchowym, intelektualnym, jak i materialnym, więc można powiedzieć, odwołując się do słów, pięknych słów Jana Pawła II, że nie tyle my tworzymy tradycję, co my należymy do tradycji. Nie na zasadzie antyków, nie na zasadzie życia w salonie starych mebli, które musimy tylko odkurzać, tylko właśnie tworzenie na podstawie tego czegoś nowego. Jak to powiedział jeden XI-wieczny myśliciel, jesteśmy jak te karły, ponieważ widzimy więcej, ale dlatego, że wspieramy się na ramionach olbrzymów.
I to potraktujemy jako puentę dzisiejszego Arsenału Kultury. Moim i państwa gościem był profesor Grzegorz Kucharczyk.
Bardzo dziękuję.
Ja nazywam się Marcel Skierski. Arsenał Kultury, do usłyszenia za tydzień.